Poniedziałkowy wieczór w Radiu Tok FM. Jest 20.15, przy mikrofonie Hanna Zielińska. Z nami w studiu jest już nasz gość, psycholog społeczny Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o tym, co dalej będzie z nami po tym, jak już wiemy, kto będzie prezydentem, jak bardzo jesteśmy zaskoczeni tym wynikiem. No a tak naprawdę porozmawiamy o tym, jak my Polacy, jak my ludzie postrzegamy politykę, jak postrzegamy swoją aktywność polityczną. No i takie pierwsze pytanie, jakie chciałabym panu zadać a propos aktywności politycznej, która odbywa się zawsze na wielu poziomach. Od tej oficjalnej, publicznej, na najwyższych szczeblach władzy, po aktywność przy stole, na imieninach u cioci. I chciałam zapytać się, czy na którymś z tych poziomów spór o tak zwane dwie Polski już się zakończył? Dzisiaj?
Ten spór o tak zwane dwie Polski, zauważmy, że jest od początku do końca sporem wizerunkowym, bo w tym momencie, jakby pani się wczytała...
Jedna Polska ładniejsza od drugiej.
Jedna Polska ładniejsza, jedna Polska dla niektórych właśnie ładniejsza, czy bardziej atrakcyjna, bardziej młoda, bardziej proeuropejska, dla drugich jedna Polska uczciwsza, mniej powiedzmy...
urodziwa.
Tak, mniej urodziwa, ale za to z tradycjami historycznymi, więc tu, w tym momencie, ten spór to jest spór czysto i wyłącznie wizerunkowy, bo między obydwoma kandydatami nie było w ogóle spięcia, jeśli chodzi o programy. One, jeżeli były, to były na poziomie zupełnie absurdalnym. Proszę zauważyć, w trakcie pierwszej debaty, na przykład jeszcze z czterema kandydatami tej telewizyjnej, tam było tak, że przynajmniej jeden kandydat Napieralski miał inne zdanie niż reszta, na przykład w kwestii in vitro. Wszyscy inni nie mieli zdania właściwie i bardzo się plątali.
Jeden kandydat miał zdanie.
I to było dziwne. Natomiast potem, jak już zostało tych dwóch kandydatów, to oni właściwie zdania nie mieli. I to czasami dochodziło do takich absurdów, jak obydwaj kandydaci twierdzą, że są prawicowi. Tymczasem licytowali się chwilami na socjalizm i to na socjalizm już w takim wydaniu, że właściwie widać było, że zabiegają już tylko o malutkie grupki. Jak w sytuacji, w której Komorowski w finale pierwszej debaty zaczął wymachiwać Kaczyńskiemu tym dokumentem, jakoby Kaczyński powiedział, żeby nie dawać rolnikom dotacji, dopłat. No i nagle to było dla mnie tutaj jako specjalista od wizerunku, ja to obserwowałem akurat w jednej z telewizji, gdzie komentowałem to na bieżąco, to było o tyle absurdalne, że w tym momencie, co mógłby zrobić Kaczyński? Kaczyński mógłby wyjść i przekuć to w swoje zwycięstwo. Dobrze, ja staram się o ograniczenie tych dopłat, gdyż leży mi na sercu rozwój rolnictwa, gdyż podatki wtedy będą mniejsze. I wyobraźmy sobie taką argumentację. Nigdzie tam. Kaczyński oczywiście chciał być jeszcze bardziej socjalistyczny niż Komorowski i szedł zaparte. Nie, nie. I tutaj w tym momencie Komorowski chce przelicytować Kaczyńskiego w socjalizmie. Jak szło do kościoła? Obydwaj są coraz bardziej katolicy. W każdym z tych tematów, który tak naprawdę nie pociąga wcale większości wyborców, oni ze sobą się licytowali i to było o tyle dziwne, że ta licytacja prawdopodobnie dla większości Polaków, jakby ich spytać o zdanie, była absurdalna, dlatego że większość Polaków nie chce płacić wysokich podatków na niewielką mniejszość rolników, prawda? No i tak samo na przykład
ja
z
mam
Prosem,
nawet podejrzenie, że większość Polaków tak naprawdę nie wiedziała, o co chodzi z tymi
oczywiście
rolnikami.
Oczywiście, że nie wiedziała, o co chodzi, natomiast...
Ludzie zobaczyli ten gest, ten finał, miny...
Tak, i to był problem tej całej tej debaty. Dlaczego? Dlatego, że no, jak wyborca myślał, to bardzo często obydwaj kandydaci mu nie pasowali. Tak jak na przykład pisała Kinga Dunin, gdzie w tym momencie obydwaj kandydaci programowo się nie różnili. Co najwyżej jeden był samotnym prawicowym konserwatystą, a drugi był prawicowym konserwatystą
wielodzietnym
i to była jakby ich jedyna różnica. No i taka absurdalna różnica z punktu na przykład widzenia wyborcy lewicowego czy wyborcy liberalnego, bo i zarówno dla wyborców lewicowych obyczajowo, jak i dla wyborców liberalnych gospodarczo obaj nie mieli nic do zaproponowania.
No i w takiej sytuacji obywatel, który czuje się w obowiązku wziąć odpowiedzialność za swój los i nie dać zdecydować za siebie komukolwiek, na przykład wrogowi, musi zdecydować, musi wybrać.
Wybrać mniejsze zło, jak to zwykle, jak się...
Ale jak tu rozpoznać mniejsze zło?
Tak, no, skoro jedno i drugie że mniejsze zło
ma takie samo oblicze.
Ma jedno zło miało 15 centymetrów mniej, to ono mniejsze, inni tutaj inaczej rozstrzygali to. Natomiast proszę zauważyć, że to wcale nie były pierwsze wybory, w których Polacy wybierali mniejsze zło, bo wybory w 2007 roku też były wyborami, gdzie Polacy głosowali na Platformę masowo.
Ja nawet mam przypuszczenie, że tak jest zazwyczaj, szczerze mówiąc.
I albo z nienawiści, albo... Polacy najczęściej głosują nie dlatego, że uważają, że siła, na którą głosują, będzie coś im da, będzie w jakiś sposób lepsza. Nie, oni sądzą, że to na kogo nie głosują, kogo skreślają, będzie gorszy. I to jest właściwie od 89. Te wybory nasze to są wybory mniejszego zła. No i niestety to jest pewien problem naszej demokracji na dłuższą metę, gdyż Polacy, pytani, polityków uważają za najczęściej najbardziej skorumpowanych, najbardziej nieuczciwych, nie ufają politykom, mają szereg zastrzeżeń do pracy polityków, nie oszukujmy się, najczęściej uzasadnionych. Jakbyśmy popatrzyli, to afery w Polsce wybuchają bez względu na konotacje polityczne. No i tutaj skutek tego jest taki, że Polacy polityków nie lubią i tylko mają tak, że niektórych po prostu nie lubią, a innych nienawidzą.
Czy Polacy mają w ogóle poglądy polityczne w takim razie?
Mają.
Świadomość pewnych wyborów swoich własnych?
Mają poglądy polityczne, natomiast jakbyśmy popatrzyli na poglądy polityczne Polaków, czy na poglądy w ogóle takie szersze, poglądy na gospodarkę, poglądy na obyczaje i tak dalej, to okaże się, że są to poglądy bądź niepopularne. Większość Polaków ciągle jest za karą śmierci, ale żaden polityk nie powie, żeby to przywrócić. Bądź też poglądy takie troszeczkę no, z innej epoki, które też znów nie przejdą. Chociażby dzisiaj okazało się, że chyba 1/3 Polaków jest za tym, żeby wprowadzić karalność homoseksualizmu. No i teraz wiadomo, że też żadna partia tego nie zaproponuje. No może odkąd LPR-u nie ma, jakby tutaj w mainstreamie. Natomiast takie propozycje ciągle się pojawiają. Wiadomo, że nikt z tym nie wyjdzie. Natomiast druga sprawa, że Polacy także mają takie bardzo roszczeniowe stosunek do rzeczywistości. Jakbyśmy robili sondaż, to się okaże, że większość Polaków jest za tym, żeby podnieść nauczycielom, podnieść pensje górnikom, podnieść policjantom i obniżyć podatki.
Ale nie obciąć nam przy tej okazji.
Tak? Obniżyć podatki, akcyzę i wszystko. Oczywiście,
no to nie jest zbyt pozytywny wizerunek Polaka inteligenta.
Polak inteligent tutaj jeszcze ma coś, czego nie ma przeciętny Polak, czyli takie poczucie wyższości. To znaczy...
Jeszcze gorzej.
No, generalnie Polacy mają poczucie wyższości nad swoimi konkurentami politycznymi, ale, że tak powiem, w przypadku Polaków inteligentów też to jest. I jak to bardzo często się przy poprzednich wyborach na przykład, kiedy ludzie głosowali na Tuska, to mogli to robić właśnie z tym poczuciem wyższości, że Tusk jest wyższy, ładniejszy, bardziej atrakcyjny i bardziej lepiej się prezentuje od Kaczyńskiego. Można było z czystym sumieniem oddać głos. Tu był jednak pewien dysonans. Otóż Bronisław Komorowski przez różnego rodzaju swoje tak zwane wtopy sprawił, że większość Polaków się z niego śmiała. Nawet tych, którzy poszli na niego zagłosowali, ci ludzie zrobili to z pewnym takim dysonansem. No i jak niektórzy mówią, oni tego dysonansu mogą nie zapomnieć Tuskowi, co nie znaczy, że w następnych wyborach zagłosują na PiS. Nie, ale na przykład wybiorą inną partię typu SLD. Więc to wszystko sprawia, że te wybory były o tyle śmieszne, że faktycznie tutaj wygrał kandydat, co do którego naprawdę większość wybierających patrzyła na niego z wyższością, bo wzbudzał politowanie czasami wzbudzał po prostu śmiech. Natomiast większość tych, którzy na niego zagłosowali, zrobiła to dlatego, że uważała, że jego konkurent polityczny jest znacznie gorszą perspektywą, znacznie gorszą alternatywą i nie można dopuścić do tego, żeby doszedł do władzy.
To by się wszystko zgadzało, to ulitowanie i politowanie także ze słowami matki Bronisława Komorowskiego, która w wywiadzie powiedziała dzisiaj, że bardzo się cieszy, że tak się stało. Syn został wybrany na prezydenta. Ona obiecuje i naprawdę zaręcza, że ta druga Polska, która na niego nie głosowała, będzie usatysfakcjonowana, ale te słowa, które mnie uderzyły, że to, że ona jest bardzo szczęśliwa, bo syn zasługuje na ten zaszczyt. I te dwa słowa, po pierwsze, że zasługuje, że tyle lat na to pracował mój syn, a po drugie, jakie to jest postrzeganie funkcji prezydenta? Zaszczyt. zupełne pomylenie funkcji służebnej wobec społeczeństwa, które demokratycznie wybiera osobę na funkcję prezydenta.
Ja tu bym się tak bardzo nie czepiał, bo powiedzmy sobie szczerze, funkcja prezydenta u nas, tak jak ją będzie sprawował Komorowski, to może być rzeczywiście zaszczyt. Dlaczego?
I to wszystko.
Tak, bo nie sądzę, żeby aktywnie na przykład wetował ustawy Platformy, przynajmniej w najbliższym czasie, więc prawdopodobnie jego funkcja w tym momencie będzie czysto dekoracyjna. I tak...
Może już trenować szaligrafię, tak?
Tak. Teraz eksperci szacują, że właściwie będzie tak jak wcześniej. To znaczy wcześniej po 10... To znaczy w sytuacji, w której Komorowski po prostu będzie podpisywał ustawy, które będzie przesyłał mu rząd. I za wszystko złe, co będzie dobre, będzie odpowiedzialność spadała na Donalda Tuska. Natomiast tu się pojawi pytanie oczywiście.
A może wejdą w taką grę dobry i zły policjant wysublimowaną Komorowski i Tusk?
No tak, ale to któryś musiałby być zły. Ja nie widzę po pierwsze
to się na to zgodzi.
Woli po stronie Tuska, żeby być tym złym, a po stronie Komorowskiego nie widzę potencjału, żeby być tym złym. Potencjał byłby, gdyby na przykład to był Palikot wybrany na prezydenta. Tutaj mielibyśmy oczywiście złego prezydenta. Natomiast Komorowski jest takim poczciwcem. On ma taki wizerunek tego takiego gościa, który jest taki poczciwy, trochę niezborny, trochę od czasu do czasu mu się coś tam powie, ale to jest taki wizerunek, który, no, większość Polaków mogła na niego głosować.
Musimy uważać, bo my już mówimy o naszym prezydencie.
Tak, ale tu wizerunkowo, tak powiedzmy, on jest uważany za niegroźną osobę. I teraz to, co na przykład myślę, wiele osób odrzucało w Jarosławie Kaczyńskim, mimo że on się zmieniał, mimo że forsował właśnie swój wizerunek człowieka takiego umiarkowanego, to było właśnie to, że był uważany za osobę groźną, czyli w tym momencie można się było bać, bo cały czas gdzieś tam przed oczami stawała
ta polityczna czwarta Rzeczpospolita. Z tego właśnie, z tych groźb, z tego zastraszania.
Oczywiście, ale te groźby, ja myślę, że Kaczyński w czasie, kiedy był premierem, no, parę kroków, które jakby zrobił, sprawiło, że no, do dzisiaj, mimo że obiektywnie ta czwarta Rzeczpospolita nie była niczym groźnym, to jednak ten zły PR pozostał.
A wracając do tego pytania, kim jest dla nas prezydent? Już wiemy, kim prezydent jest dla mamy prezydenta. Jak my sobie wyobrażamy, skoro jest tak, że jeden kandydat od drugiego nie różnił się wiele, a musieliśmy jednak dokonać jakiegoś wyboru, zidentyfikować się z jednym wizerunkiem lub drugim, jak pan to mówi. Co my sobie wyobrażamy? Kim jest dla nas prezydent? Tylko właśnie taką osobą, która nas reprezentuje w mediach za granicą?
Niekoniecznie. To nie jest tak, że prezydent będzie nas jakoś tam przesadnie reprezentował w mediach. Jak on będzie tutaj forsowany. Kwaśniewski był takim reprezentantem Polski. Wałęsa ciągle jest. Natomiast miałem wrażenie, że jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to on był gdzieś tam niekoniecznie tak forsowany. Ja się obawiam, że no, może to być troszeczkę tak jak w przypadku wiceprezydenta Quayla dawno temu w Ameryce, który jak miał po prostu cały czas takie wtopy, i gdzieś tam go chowano, go trzymano, go gdzieś tam z tyłu, żeby czasami nie wyszedł, bo po prostu kompromitował. I pytanie, co Komorowski, Bronisław tutaj, jak on się będzie zachowywał? On może być faktycznie takim symbolem, który jak królowa brytyjska będzie tylko od czasu do czasu się odzywał.
I wtedy
oczywiście nie będzie żadnych kompromitacji. Natomiast jeżeli będzie chciał właśnie chodzić do mediów, jeżeli będzie chciał się wypowiadać, to znów, to może się okazać, że po jakimś czasie będzie...
No to już nie te czasy, kiedy Bronisław Komorowski będzie chodził do mediów. Teraz może to już media będą chodziły do Bronisława Komorowskiego.
Tak, jeżeli będzie chciał przyjmować media u siebie, powiedzmy, no to w tym momencie myślę, że znów możemy się po jakimś czasie doczekać różnych takich wypadków, które na przykład miał Lech Kaczyński, czyli nie mówię, że będzie małpa w czerwonym, czy że będą inne takie rzeczy, ale znów Komorowski tutaj przez te miesiące w kampanii udowodnił, że jest że jest, powiedzmy, że jest to dla niego pewna rzecz, która może być niebezpieczeństwem. Że tutaj, że kiedy nikt nie panuje nad tym, co on mówi, to zdarza mu się mówić rzeczy, które są dla mediów bardzo atrakcyjne i które bardzo chętnie puszczą, a niekoniecznie w dobrym świetle będą stawiać polskiego prezydenta.
Z tego, co pan mówi, wynika, że na polskiej scenie politycznej w najbliższym czasie nie będzie zbyt gorąco, a przynajmniej nie za sprawą prezydenta Bronisława Komorowskiego. I jeśli on będzie bohaterem naszych rozmów towarzyskich przy stole, to ewentualnie jako bohater dowcipów.
Tak myślę, natomiast będzie na pewno gorąco z innych przyczyn. Otóż zbliżają się wybory. Jedne, drugie.
Biedna platforma.
Właśnie. I teraz tak. Problem teraz, taki naprawdę duży, to ma Platforma. To znaczy, ja mam wrażenie, że dla Platformy...
Pełen ciężar odpowiedzialności.
Tak, dla Platformy, powiedzmy, Platforma miała kilka teraz możliwości jeszcze wczoraj. Pamiętam, że wczoraj się wypowiadałem, jak jeszcze nie było wiadomo, kto wygra. Jeszcze trwała cisza wyborcza, ale już musiałem dla niektórych mediów produkować się, co będzie. No i teraz ja sobie tak myślałem, że rzeczywiście, jeżeli Platforma, jeżeli wygra, tak sobie wczoraj myślałem, jeżeli wygra Komorowski, no to Platforma nie ma usprawiedliwień. Po jakimś czasie będzie trzeba coś zrobić w końcu. To znaczy te reformy, które do tej pory były odwlekane, bo najpierw blokował je niby Kaczyński, potem była wiadomo katastrofa, wielka żałoba, kampania prezydencka. Teraz trzeba będzie coś zrobić, zwłaszcza, że sytuacja naszego budżetu wcale nie jest wesoła, a nie widać na rynkach międzynarodowych, żeby ten kryzys mijał. To jest taki kryzys rachityczny, on może jeszcze nas uderzyć. I teraz pojawia się problem. Dlaczego? Dlatego, że gdyby teraz Platforma miała 4 lata, to myślę, że spokojnie może by jeszcze coś zrobiła. Natomiast ponieważ zbliżają się wybory, jedne i drugie, no to tak. Prawdopodobnie w najbliższym czasie Platforma nic nie zrobi, no ale jak Platforma nic nie zrobi, to znaczy, że był blef.
Tak,
to znaczy, że był blef. I teraz, jeżeli my za rok zobaczymy, że nie powstały te wszystkie autostrady, które to bez opamiętania, obydwaj kandydaci, jak wiemy, obiecywali właściwie nawet bez wstydu. Natomiast jak to zobaczymy, że tak, nie ma tych autostrad, nauczyciele nie zarabiają już 5 razy więcej, emeryci nie mają emerytury kilkakrotnie większej i znów tutaj ludzie będą mieli takie poczucie, że znów ich ktoś okłamał. I jak partia rządzi, no to partia bez względu na to, czy Platformie uda się przejąć tak zwane media kojarzone z PiS-em, czy nie, prawdopodobnie się uda, to mimo wszystko żadna partia na przykład, która...
Mówi pan o Radiu Maryja?
Nie, myślę tutaj o mediach publicznych. Natomiast chodzi o to, że w tym momencie Radio Maria sobie jest bardzo niszowe, jak pamiętamy. Natomiast chodzi o to, że w tym momencie będzie miała Platforma problem, gdyż nawet internet ją tutaj rozliczy. Większość Polaków już teraz ma dostęp do internetu i ludzie są w stanie to komunikować, jeżeli nie będą zadowoleni z rządu. I co się wtedy stanie? Platforma ma wtedy jedną możliwość tak naprawdę, rozpad koalicji z PSL-em. No i teraz ja tutaj nie to, żebym podsuwał pomysły, ale tu już tak się mówi, że w tym momencie PSL byłby tym złym, przez którego nie można by reform zrobić, prawda? No, ale to jest, powiedzmy, ostateczność. No, myślę, że większość Polaków się na to nie napierze. Natomiast gdyby Kaczyński wygrał, to oczywiście byłoby łatwiej, bo znów byłby prezydent, który by wetował. Oczywiście Kaczyński mógłby cały czas ten swój wizerunek, który miał w tym takiego człowieka łagodnego i już otwartego na współpracę, powiedzmy, tam forsować i wtedy byłoby ciężej, ale gdyby Kaczyński wrócił do swojego dawnego wizerunku, stał się wojowniczy i wetował, to wtedy Platforma miałaby fenomenalną sprawę,
no
bo już nie trzeba by się nim...
No to Platforma tak parła do wyboru Komorowskiego. No przegrała jedna i druga strona. Co teraz ma zrobić Platforma z tymi wszystkimi obietnicami, które złożyła? I co ma zrobić teraz Jarosław Kaczyński, który nie ma swojego miejsca na scenie politycznej i tak silnego, jak mógł mieć. Tak to obie strony byłyby zadowolone.
Nie, ja myślę,
obie by mogły czuć się usprawiedliwione w swoim bezruchu i w swojej bezczynności.
W Polsce, pamiętajmy, system polityczny jest tak skonstruowany, że partie polityczne mogą ze sobą konkurować, ale na pewnym poziomie wszystkie się ze sobą sprzymierzą po to, żeby na przykład nie dopuścić ludzi, no, na przykład nowych partii albo partii z zewnątrz. System finansowania partii mamy tak skonstruowany, żeby właściwie żadna nowa partia nie była w stanie się do tego przysłowiowego korytka dorwać. Co jakiś czas jeszcze jakaś partia wypada z tego. Dlaczego? Dlatego, że jak już jakaś partia jest w Sejmie, to system finansowania partii u nas pozwala jej funkcjonować dalej. Natomiast żadna partia, której jeszcze nie ma w Sejmie, chyba jeżeli nie znajdzie jakiegoś naprawdę bogatego sponsora, który zainwestuje, a i to nie zawsze się uda, nie będzie w stanie tutaj przejść i dorwać się tutaj do władzy, możemy powiedzieć, czy też przynajmniej wejść do Sejmu i dostać tych pieniędzy. Więc to jest problem, bo partie u nas, te, które zmonopolizowały jakby system, no nie dopuszczają konkurencji. I na pewnym poziomie Platforma i PiS, albo PiS i SLD, albo Platforma i SLD, albo wszystkie te partie i PSL mogą sobie konkurować, ale wiadomo, że mają główny interes w tym, żeby nikt nowy nie dorwał się do tego tortu, którym się co jakiś czas dzielą. No i tutaj ludzie mają z tym problem. Dlaczego? No bo jednak wszystko to sprowadza się do tego, że twarze polityków w Polsce od 20 lat się nie zmieniają na długo. To znaczy od czasu do czasu przychodzi jakiś młody typu Napieralski czy Olejniczak, ale zobaczmy, że ani Olejniczak, ani Napieralski ciągle w swoich partiach nie grają pierwszych skrzypiec. Natomiast jak popatrzymy na szefów tych trzech pozostałych partii, czyli Pawlak, no Pawlak od 20 lat w polityce prawie. Tusk od 20 lat. Kaczyński od 20 lat w polityce. Szefowie partii się nie zmieniają. Ci, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, się nie zmieniają, bo i w SLD ciągle ta stara gwardia, powiedzielibyśmy, rządzi. I to się nie zmieni, dopóki jakby tutaj nie zmieni się system finansowania partii. A system finansowania partii się nie zmieni, gdyż wszyscy, którzy mogą zadecydować tutaj...
Będą utrzymywali status
quo. Tak, będą utrzymywali status quo i to jest oczywiście utrzymanie tego status quo, to jest coś, w czym prawdopodobnie i Kaczyński, i Tusk, i Oleksy, i Pawlak się zgodzą. Mogą mieć zupełnie inne poglądy na inne tematy, ale tutaj się zgodzą, dlatego, że im się to opłaca.